Ksiądz profesor Marek Chmielewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Teraz aktualnie możemy gościć księdza profesora w Perplinie, prowadzi rekolekcje dla naszych kleryków. Proszę księdza profesora, jak przekonać współczesnego chrześcijanina, że ma wypłynąć na głębie, jak uczy nas Ojciec Święty, zadbać o swoją duchowość? Przecież dzisiaj wolimy bardziej mówić, przekonywać niż słuchać.
Może na początek wyrażę moją radość z tego, że mogę tutaj posługiwać w Perplinie. Jestem po raz pierwszy. Jestem oczarowany pięknem tego kompleksu pocysterskiego i pięknem tej ziemi i taką atmosferą wielkiej życzliwości i otwarcia ze strony alumnów i tutaj pracowników seminarium duchownego. Także za to miłe, ciepłe przyjęcie bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast wracając po mileniu Ineunte, zauważa, że w świecie współczesnym, pomimo laicyzacji, obserwujemy powszechną potrzebę duchowości, która wyraża się przede wszystkim w nowym głodzie modlitwy. Wydaje się więc, że człowieka współczesnego nie tyle trzeba przekonywać do duchowości, do tego wypłynięcia na głębie, co raczej należałoby tylko ukierunkować jego jakąś głęboką tęsknotę, którą ujawnia właśnie pomimo albo wbrew tym wszystkim współczesnym tendencjom laicyzacji, konsumizmu. Jest jakiś głód w człowieku za transcendencją. I to jest bardzo zjawisko charakterystyczne i budzące wielką nadzieję. Przy czym jednocześnie zjawiskiem niosącym zagrożenia. Mianowicie w tę potrzebę duchowości niestety często wpisują się różne sekty, różne nurty, które niewiele mają wspólnego z prawdziwą duchowością, a zwłaszcza z duchowością chrześcijańską. Jak przekonać współczesnego człowieka? Ja bym powiedział w ten sposób, że człowiek, który nie rozwijałby swojej duchowości, nie rozwijałby swojego życia duchowego, marnuje w ten sposób samą łaskę bycia człowiekiem. Zauważmy, że atrybutem człowieka jako istoty rozumnej i wolnej jest właśnie ta zdolność do autotranscendencji, czy mówiąc inaczej, ta zdolność do wychodzenia poza aktualne doświadczenie własnego ja. To jest ta potrzeba zwrócenia się ku jakimś innym wartościom, które są poza mną. To jest właściwość tylko człowieka. Zwierzę tego nie potrafi. A to jest właśnie duchowość w tym najszerszym znaczeniu. Jeżeli człowiek zabija w sobie tę potrzebę wychodzenia poza własny świat doznań, tym samym marnuje dar człowieczeństwa. I jest to chyba jakiś odruch też obronny, powiedziałbym, w naturze człowieka, że im bardziej bombardowany jest tymi propozycjami zaspokajania tylko tych naturalnych potrzeb, powiedzielibyśmy takich bardzo przyziemnych, tym bardziej człowiek broni się właśnie poszukiwaniem rzeczywistości przekraczających tę sferę, a więc poszukiwaniem transcendencji. Dlatego może nie tyle trzeba przekonywać, co po prostu pomóc odkryć to, w czym człowiek może rozwinąć w pełni swoje człowieczeństwo, swoją godność.
Czy może to się dokonać na płaszczyźnie parafialnej? Tak zwyczajnie, gdzie żyje przeciętny człowiek, przeciętny chrześcijanin?
No, przede wszystkim na płaszczyźnie parafialnej. My sądzimy czasami, że życie duchowe to jest taka rzecz tylko dla wybranych i tylko w specjalnych, sterylnych, laboratoryjnych warunkach może takie życie duchowe się rozwijać, jak na przykład w seminarium czy w zakonie. Ojciec Święty we wspomnianym liście Novo Millenio Ineunte mówi o świętości, która powinna stać się zasadniczym celem wszystkich działań duszpasterskich. A te przecież mają miejsce nie gdzie indziej, jak w obszarze życia parafialnego. To właśnie w parafii, a nie gdzie indziej, mamy zdobywać świętość. To jest nasze zasadnicze przeznaczenie. I w życiu parafialnym jak najbardziej mamy zdążać do świętości, mamy pielęgnować życie duchowe. W jaki sposób? Oczywiście nie zwalajmy całej odpowiedzialności tylko na naszych duszpasterzy. To zależy od nas, czy my zechcemy włączyć się czynnie w to, co daje nam życie parafialne, a więc w liturgię eucharystyczną nade wszystko. I znowu tu przywołam słowa Ojca Świętego z adhortacji Christi Fidelis Laici, gdzie Ojciec Święty daje jakby nową wizję parafii i stwierdza, że parafia jest wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii. Co by to znaczyło? Ja bym to zinterpretował w sposób taki bardzo dosadny, że jeżeli ktoś nie włącza się w liturgię eucharystyczną, parafialną, jeżeli ktoś nie przychodzi na mszę świętą niedzielną, nie ma prawa oczekiwać żadnych usług, w cudzysłowie, od strony parafii. Bo parafia to jest przede wszystkim doświadczenie więzi wspólnoty eucharystycznej. I to jest podstawa życia duchowego. Eucharystia. Dalej, można by zapytać się, czy korzystamy z nawiedzania Najświętszego Sakramentu w naszych kościołach. Często te kościoły w naszych parafiach są otwarte na długo przed mszą świętą, długo po mszy świętej. Czy znajdujemy czas, siłę i ochotę, żeby na chwilę wstąpić na modlitwę, aby zaczerpnąć mocy od Chrystusa, który oczekuje nas w Najświętszym Sakramencie. To jest zasadnicze źródło życia duchowego, które jest dostępne właśnie w ramach życia parafialnego. Już nie mówiąc o takich źródłach życia duchowego, jak różnego rodzaju grupy, wspólnoty apostolskie czy modlitewne, które często przy parafiach istnieją i bardzo prężnie działają. Zresztą tych środków, tych sposobów do rozwijania swojego życia duchowego jest bardzo wiele, których tutaj no, nie sposób omówić.
Thank you.
może te pytania związane z duchowością chrześcijańską wiążą się z tym, że dzisiejszy człowiek jest bardzo aktywny. Zbliża się beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty. To przykład, właściwie wzór apostolatu, takiej miłości czynnej. Czy może bada współczesny człowiek niż kontemplację, niż pracę nad swoim wnętrzem?
Tutaj wspomnienie Matki Teresy z Kalkuty przywołuje mi takie moje osobiste z nią spotkanie. Miałem szczęście się z nią osobiście spotkać. To było dokładnie 2 października 1984 roku, kiedy Matka Teresa przybyła do Zaborowa na spotkanie ze swoimi siostrami. Wtedy opiekowałem się podczas mojej pracy duszpasterskiej w Radomiu grupą Maitri i tam właśnie udaliśmy się do Zaborowa na spotkanie z Matką Teresą. Ośmieliłem się wtedy podsunąć Matce Teresie swój brewiarz, tom adwentowy. Akurat wtedy były w języku polskim tylko tom adwentowy był. I Matka Teresa wpisała mi wtedy bardzo zobowiązującą dedykację, której tutaj nie przytoczę, bo to już jest moja bardzo osobista sprawa, ale tę jej dedykację odręcznie wpisaną w brewiarz zachowuję jako najwspanialszą relikwię. Ale właśnie przy okazji tego spotkania z Matką Teresą odkryłem jak gdyby tajemnicę jej apostolatu. Po spotkaniu, po kilku prostych słowach przemówienia Matki Teresy do bardzo licznie zgromadzonych tam członków ruchu Maitri, ruchu wspomagającego dzieło Matki Teresy w Polsce i w Indiach, odbyła się modlitwa różańcowa. Miałem okazję klęczeć obok Matki Teresy gdzieś tak w odległości metra może i obserwowałem ją tak kątem oka. Człowiek, który całkowicie zanurzony w modlitwę, znika otaczający świat. Ona całkowicie zanurzona w tę modlitwę różańcową, w modlitwę kontemplacyjną. I tu jest właśnie wyjaśnienie, skąd ta krucha kobiecinka, można tak kolokwialnie powiedzieć, bardzo no przecież drobnej postury osoba, dokonała tak niezwykłych dzieł, które poruszyły cały świat. Właśnie ta moc jej płynie z modlitwy, z kontemplacji. Nieprawdą jest więc, że nie ma czasu na duchowość, nie ma czasu na modlitwę, bo pochłaniają nas zadania apostolskie. Prawdziwe apostolstwo rodzi się na kolanach, w ciszy, w modlitwie. Jeżeli tego nie ma, będzie tylko aktywizm, będzie to tylko wyżywanie się w działaniu, które na dłuższą metę okaże się po prostu słomianym ogniem.
Oznacza to, co ksiądz profesor mówi, że nie ma apostolstwa bez siły wewnętrznej, nie ma dobrych owoców apostolstwa, jeżeli wewnętrznie nie jest to zjednoczone z Panem Jezusem.
Tak, oczywiście. Jest taka znana nam benedyktyńska, pochodząca z duchowości benedyktyńskiej zasada ora et labora. Podkreślam ten spójnik et. Módl się i pracuj. My często przeciwstawiamy modlitwę pracy. Wydaje nam się, że nie do pogodzenia jest modlitwa i wykonywanie pracy. A tymczasem sekret świętości, sekret dojrzałości duchowej polega na tym, że potrafimy harmonijnie połączyć modlitwę i pracę. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy, mając zajęte ręce w pełnieniu różnego rodzaju dzieł, pracy na co dzień, swoje myśli i serce kierowali ku Bogu. Tylko wówczas nasze ręce zostaną napełnione błogosławionymi owocami, jeżeli wpierw nasze serce jest zjednoczone z Bogiem. W przeciwnym razie nasze ręce, mimo że będą pełne pracy, w rezultacie będą puste.
Świat tysiącem gwiazd. życie me, gdyż wiem, że miłość ta nie skończy się.
Radość rozmowy z księdzem profesorem uświadamiamy sobie, że istnieje teologia duchowości, że istnieje w ogóle duchowość chrześcijańska. Czy możemy mówić o jej rozwoju? Czy to jest mowa o tak zwanej chrześcijańskiej szkole duchowości, o czymś też teoretycznym?
Tutaj to pytanie wymagałoby wielu uściśleń terminologicznych. Chciałbym tutaj oszczędzić słuchaczom dość trudnej terminologii, którą ja się zajmuję w ramach moich wykładów z metodologii teologii duchowości. Może tak postaram się powiedzieć najkrócej. Już to poruszyliśmy, że duchowość w znaczeniu takim najbardziej ogólnym to jest właśnie ta zdolność wykraczania poza aktualne doświadczenie własnego ja. Każdy człowiek jako istota rozumna i wolna żyje jakąś duchowością, ale w zależności od tego, ku czemu kieruje się ten nasz zmysł transcendencji, będziemy musieli nadać tej duchowości określone przymiotniki. I tak na przykład czym innym będzie duchowość buddyjska, islamska, duchowość chrześcijańska, te przymiotniki są bardzo ważne, bo one specyfikują, o jakiej my duchowości mówimy, bo samo słowo duchowość jest pojęciem takim antropologicznym, pojęciem wskazującym na naturę człowieka, ale przecież człowiek żyje określonymi wartościami. Jeśli chodzi o chrześcijan, o ludzi ochrzczonych, obdarowanych znamieniem Ducha Świętego we Chrzcie Świętym, należałoby mówić raczej o życiu duchowym. Jak podkreśla Ojciec Święty wielokrotnie w swoich dokumentach, życie duchowe to życie w Chrystusie z Ducha Świętego. Innymi słowy, można by tak rzec, że życie duchowe to takie działanie Ducha Świętego i taka współpraca z Duchem Świętym, z Jego działaniem w nas, że owocem tej współpracy jest nasza świętość na miarę Chrystusa i dojrzałość osobowa. I w tym zakresie, tej współpracy z Duchem Świętym, w tym odwzorowaniu w sobie Chrystusa możemy mówić o rozwoju. Wielu autorów klasycznych, takich jak chociażby najbardziej może znani święty Jan od Krzyża, święta Teresa Wielka, doktorzy Karmelu, oni w swoich dziełach podają dość precyzyjne opisy tych faz, tych etapów duchowego rozwoju, czyli mówiąc inaczej, tego upodabniania się do Chrystusa albo tego coraz pełniejszego odpowiadania na łaskę Ducha Świętego. W tym znaczeniu możemy mówić o rozwoju życia duchowego. Natomiast mówienie o rozwoju duchowości no jest takim stwierdzeniem trochę niejasnym, nieprecyzyjnym. Duchowość jest pewną właściwością bytu ludzkiego. No trudno powiedzieć jednoznacznie, czy ta właściwość się rozwija, czy nie. Ona po prostu jest.
Czy możemy więc powiedzieć troszeczkę inaczej ten temat ujmując, że nowe czasy, zmieniająca się rzeczywistość, w której żyje człowiek, chrześcijanin, wymagają, aby była jakby ten rozwój duchowy człowieka no, dostosowany do tych potrzeb i zagrożeń, które czyhają na chrześcijanina?
Oczywiście. Duchowość w ogóle, a w szczególności duchowość chrześcijańska, nie jest oderwana od rzeczywistości. Mamy czasami takie błędne wyobrażenie, że ktoś, kto żyje życiem duchowym, ktoś, kto osiąga wysokie szczyty świętości, to jest człowiek oderwany od ziemi. Nam się często świętość kojarzy z takim hagiograficznym przedstawieniem świętego, który jest zapatrzony w niebo, który nie widzi świata, nie dostrzega jego problemów. To jest błędny obraz. Weźmy do ręki jakiekolwiek rzetelne, podkreślam, rzetelne, a nie takie pobożnościowe opracowanie życia ludzi świętych, chociażby tych ostatnio beatyfikowanych czy kanonizowanych przez Ojca Świętego, chociażby męczenników II wojny światowej i tej nowej grupy kandydatów na ołtarze z okresu II wojny światowej czy reżimu komunistycznego. Zobaczymy, że są to ludzie, którzy bardzo mocno są zakorzenieni w rzeczywistości, w której żyją. Historia chrześcijaństwa nie zna świętych, którzy nie kochaliby swojej ojczyzny, którzy by nie angażowali się w sprawy doczesne, którzy by nie przemieniali tej rzeczywistości, albo mówiąc językiem biblijnym, którzy by nie przemieniali oblicza ziemi. Więc prawdziwa duchowość, prawdziwe życie duchowe zawsze jest mocno zorientowane ku przemianie tej rzeczywistości doczesnej. Także jeżeli chcemy skutecznie zmieniać świat, czynić go lepszym, to nie inaczej jak tylko właśnie poprzez głębokie życie duchowe, poprzez głęboki związek z Chrystusem, no, który jest tym, który przede wszystkim poprzez swoje wcielenie nadał historii nowy wymiar, nowe oblicze.
Chwała i cześć.
uwielbiam Twoje zmartwychwstanie, którym śmierć pokonana jest. Oczekuję Twego Ducha, Panie, który łaską niech wypełni mnie. Zmieniaj moje życie,
święty Jan Paweł II powszechnie uważany jest za człowieka głęboko rozmodlonego, takim go widzimy, takim go obserwujemy, człowieka, którego określa się też jako nawet mistyka. Pewnie tu jego związki z świętym Janem od Krzyża też dają sobie znać. Mówimy, że ten pontyfikat to pontyfikat wielkiego Jana Pawła II. Czy ten pontyfikat też wnosi nowe myśli, treści do właśnie teologii duchowości chrześcijańskiej?
Trudno byłoby znaleźć taki dokument Ojca Świętego Jana Pawła II, taką jego wypowiedź, w której nie znaleźlibyśmy chociażby najmniejszego odniesienia do życia duchowego. Śmiem twierdzić, że wielkość tego pontyfikatu polega właśnie na tym, że Ojciec Święty daje nam niezmierne bogactwo treści duchowych. I to już od pierwszej encykliki Redemptor Hominis aż po najnowsze dokumenty, jak chociażby wspominany przeze mnie list Novo Millenium in Unte, gdzie Ojciec Święty właśnie troskę o świętość, o życie duchowe stawia jakby w centrum uwagi, czy list Rosarium Virginis Mariae, gdzie mówi o tym wielkim znaczeniu różańca dla naszego uświęcenia, czy chociażby ostatnia encyklika Ecclesia de Eucharistia, czy też adhortacja Ecclesia in Europa, gdzie zauważmy, cały czas Ojciec Święty powraca do tej troski o życie duchowe, o świętość. Ja bym jeszcze dokonał pewnego takiego spostrzeżenia, że śledząc dokumenty papieskie, zauważamy, jak coraz wyraźniej pojawia się nawet sama terminologia typowa dla teologii duchowości. W pierwszych dokumentach, na przykład we wspomnianej encyklice Redemptor Hominis, chyba tylko jeden raz pojawia się to typowe określenie życie duchowe. Ale już na przykład w adhortacji Vita Consecrata takich określeń na 112 punktów tego dokumentu, takich określeń jest 30 kilka. Co więcej, w adhortacji Vita Consecrata Ojciec Święty daje wprost definicję życia duchowego, cytowaną przeze mnie, że jest to właśnie życie w Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego. Wspaniałe teksty znajdujemy w encyklice Dominum et Vivificantem, gdzie Ojciec Święty kapitalnie opisuje rzeczywistość człowieka żyjącego życiem duchowym, gdzie mówi o tym, że ta przestrzeń wewnętrzna człowieka otwiera się na Ducha Bożego. No trudno tutaj w kilku zdaniach streścić to ogromne bogactwo. Ja tylko mogę podzielić się ze słuchaczami taką radością, że w ostatnich tygodniach otrzymałem grant, czyli specjalne ministerialne dofinansowanie na badania zaplanowane na 3 lata, mające właśnie na celu przestudiowanie wszystkich dokumentów papieskich pod kątem właśnie treści teologiczno-duchowych. Czyli mówiąc inaczej, jak Ojciec Święty widzi koncepcję życia duchowego na podstawie wydawanych przez siebie dokumentów i przemówień. Trzeba stwierdzić, że do tej pory właściwie nie zajęto się kompleksowym zbadaniem wkładu Jana Pawła II w obszar teologii duchowości. Więc jest to dla mnie wielkie wyzwanie, ale i zarazem wielka przygoda.
Dziękuję.
na koniec, jeżeli można, troszeczkę takie osobiste pytanie. Jeżeli ksiądz profesor, jako profesor teologii duchowości, ma wiedzę dotyczącą całego wielkiego bogactwa w tej dziedzinie, bogactwa Kościoła, czy ma ksiądz profesor swojego ulubionego świętego, czy swoją ulubioną myśl, czy właśnie jeden z odcinków tej teologii duchowości na przestrzeni wieków?
No, nie chciałbym się narazić żadnemu ze świętych, preferując go. To znaczy tak, ja za swoją karierę, nazwijmy to tak, karierę naukową, zaczynałem od doktoratu na temat doświadczenia mistycznego polskiej wybitnej mistyczki, założycielki Sióstr Niepokalanek, które mają swoją w tej chwili swój dom generalny w Szymanowie, Sióstr Niepokalanek, matki Marceliny Darowskiej. I właśnie spotkanie z tą postacią, przestudiowanie ponad 11 tysięcy listów, jakie po sobie zostawiła, było dla mnie wspaniałą przygodą i śmiem twierdzić, że jest to taki format mistyczki, którą śmiało możemy porównać ze świętą Teresą od Jezusa, którą też bardzo chętnie cytuję i rozkoszuję się jej treściami. Nieobce mi są właśnie treści świętego Jana od Krzyża, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. To są takie może najbardziej ulubione postaci, choć oczywiście nieobce mi są myśli i świętego Ignacego Loyoli, i Ludwika z Granady, sięgając tak wcześniej do XIV wieku, Jana Taulera, Ruysbroecka, Eckharta, Henryka Suzo i tak dalej, więc no trudno właściwie powiedzieć o jakichś takich najbardziej ulubionych. Ja staram się raczej sięgać do wszystkich autorów, dlatego że to bogactwo, które oni prezentują, no jest naprawdę niezmierzone.
A my dziękujemy, że dzięki księdzu profesorowi mogliśmy dotknąć chociaż troszeczkę tego bogactwa z teologii duchowości chrześcijańskiej.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie.